śmiech szalony. Dopiero przygotowywaliśmy pierwszą naszą audycję.
Mam wrażenie, że to było wczoraj.
No właśnie, chętnie ogłosiłabym konkurs na gumowy wehikuł czasu.
I jesteśmy pierwsi na liście chętnych królików doświadczalnych.
Ja na pewno. Wioletta Abrasowicz-Madej.
I ja, Dawid Ramadan.
Dzień dobry wieczór. Jesteśmy przeszczęśliwi, że słyszymy się ponownie w drugim, specjalnym tym razem wydaniu Halo tu Polska.
A specjalnym, bo poświęconym szczególnej historii.
Historii losów polskich sierot wojennych, dzieci z Pachiatuła. Podobno znają każdy Nowozelandczyk.
Albo prawie każdy. Jedno jest pewne, jest to historia niezwykle wzruszająca, smutna, tragiczna, jednocześnie wzmacniająca, dająca nadzieję.
Dziś opowiemy o tym i przypominamy nasz, wasz adres mailowy halotupolska@gmail.com. Piszcie o wszystkim, co was cieszy i smuci, motywuje i demotywuje, ciekawi i inspiruje.
Kokietuje.
Kokietuje?
Kokietuje się rymuje.
W każdym razie czekamy na listy.
Świat ma co najmniej 1000 wiosek i miast. List w życiu człowiek pisze co najmniej raz. Ludzie, zejście z drogi, po list do świecie zamknij gaz. To co, że za granicą wojka masz. Ludzie, zejdźcie z drogi, boli sądno świedzie. A mój rower ten każdy tutaj dobrze zna. Zostanie się wojka list. Turns to reason, we'll never write. Love will keep what's flowing till the morning light. Make way, sons and daughters, Mr. Postman's coming. Heavy is the load of Mr. Postman's letter bag. Make way, sons and daughters, Mr. Postman's coming. Maybe someone is waiting for your letter all this time. Today's a lucky day.
Kapelusz przez pocztę tym.
Właśnie mija 75 lat, odkąd 733 polskich dzieci w wieku od 4 do 15 lat wraz ze 105 opiekunami przybyło bardzo długą drogę do Nowej Zelandii z głębokiej Syberii. Dzieci trafiły tu z armią Andersa. Sieroty znalazły schronienie w specjalnie wybudowanym dla nich obozie w Pachiatuła, niewielkiej miejscowości 2 godziny drogi od Wellington.
Do Polski większość z nich nigdy nie wróciła, ale o swoim kraju nigdy nie zapomniała.
Jednym z dzieci pachiatulskich dzieci jest Halina McDonald z domu Lis, którą spotkaliśmy w domu polskim podczas obchodów rocznicy w Auckland.
Halina na uroczystości przyleciała specjalnie z Wellington i zgodziła się opowiedzieć tę historię także z własnej perspektywy.
I suppose if we might go back to 1938 and there was an agreement between the Germans and the Soviets, and it was called the Ribbentrop-Molotov Agreement, and it was an agreement to, it's a non-aggression pact between the two nations, but in that they were intending to divide Poland between them, that the Soviet Union would take the eastern part of Poland and the German regime would take the western half of Poland. That's what happened. I think I always had a picture of Siberia as a place that was wonderfully covered in snow and cold in the winter, and everybody kind of walked around in furs and a little bit kind of sort of Dr. Zhivago-ish really, and then there was this wonderful summer where you could pick berries to your heart's content. But I don't, that, and I think that that was just from the little that they talked to us about what had happened to them. I didn't really hear much about what really happened to them until, in fact, my husband started talking to them about their experiences in the war, because he had a father who worked, who was in the New Zealand Army in the Second World War, and he shared stories with them, and then they started sharing stories with him. And that's really when we found out what happened.
Zniszczyć w sobie.
Chatter was in the first transport out of the Soviet Union. So he traveled by sea from Krasnovodsk to Akhleri. Mama was in the last transport out. So she was in an orphanage in Ashgabat. And they went over the mountains through Meshed. And that was the way that they ended up in Isfahan. And then just after she got through, they closed the borders, the borders were closed. And that left an awful lot of Polish people stuck in the Soviet Union and unable to get out during the for the remainder of the war. So when they got to New Zealand, they were in the Polish camp for a while. Tata, being one of the older children, was sent to school in Auckland. 1946, the beginning of 1946, he was at school in Auckland. Mama was sent, and I'm not sure when, to Timaru to school. And when they went to school, they boarded with New Zealand families. Some of the Polish children actually boarded at the schools that they were sent to. And then when the camp was disbanded, then it was a matter of where you were going to go. Some of the younger children were sent to schools in New Zealand, and some of the older children went to work. There was, I think, a government directive that the children could not be adopted, or not legally adopted. But the reality was that a number of families who had the children to stay, I suppose, fell in love with the children, really, and treated them as their own, and were always interested in their welfare. And from the children's point of view, they were like their second parents. So while there was no official adoption, you know, there were a lot of cases where the Polish children were kind of unofficially adopted into New Zealand families, who then looked out for them during their education and afterwards. After the children arrived in New Zealand, I think when families reconnected, there were a small number who went back to Poland. Others, the ones who stayed in New Zealand, who, people, I don't know, they kind of settled in Auckland, they settled in Wellington, they settled in Christchurch, they settled in New Plymouth. There were a number of places. But the first thing that happened, I think, and the Catholic Church had a lot to do with this, was it organised hostels for the young men and the young women to stay in, so that they had a place to live. And then from them, people moved out to flat with others, or maybe they moved out when they married. But wherever they were, I think there was a desire to find a place, to create a place where they could meet and they could be together and they could speak Polish and they could enjoy their Polish culture, their Polish cuisine, things like that. So in Auckland, the Polish community got together and they built the Polish house. In Wellington, the Polish community got together and they bought a house, which was the first Polish house, and then they bought a bigger one, and people put in not just money, and they didn't have a lot of money at that time, but a lot of physical effort to actually create these places. And they were the places that were the meeting points, the sort of getting together central, I suppose, spots. And then from then people moved out. Some people, when they married, they moved overseas. Other people decided that Australia maybe was a better place to make a life than New Zealand. So they did kind of move all over the place. I think one of the children is in Norway. Maybe a couple are in France, a lot in Canada, some in the United States. So even back in Isfahan, they refused to call them orphanages. So where the children were staying, you know, you hear them talking about number one and number two and number six and whatever. There was a special name for it. They refused to call them orphanages. But one of the things that worked really well was running it along scouting lines. So, you know, I suppose it was a bit of a military establishment, but when you have so many children, how are you going to keep them all organized? So everybody had their scouts' clothes and their girl guides' clothes, and there was an order. It helped make an order to their lives. And I suppose when they came to New Zealand, to Impakitua, the camp was run very much like that too. So there was order to your life. There were rosters for what you did. It was run, I think, quite efficiently. It's not to say that the kids didn't escape and, you know, steal carrots and climb trees and all of that sort of stuff, because kids are kids. But that was the way
that ją złowiła w sklepienia, siedź wysoko, jak śmierć kamienna bryła, jak wyrok na prostokąt. Jaskółka błyskawica w kościele obu marły. Nie, jak czarne nożyce, lęk, który ją ogarnia. Jaskółka siostra burzy, żałoba fruwająca ponad głową.
She hoped in some way that she was back in Poland. When I asked both my parents why they never wanted to travel, they said they'd done enough when they were younger, and this place was home, and they didn't see any point in leaving it. So there's one side which is an understanding of how fortunate you are, It's a peaceful, quiet country at the ends of the earth. And on the other hand, you also realize the loss, the connection to home. They had no parents. They had no brothers and sisters. They had no photographs even of where they came from. It was just where they came from was in fact some mythical place, you know, far across the sea. My mother never wanted to talk about what happened to her and her family, so she said very little. I think that they had to deal with a huge number of problems. There was the basic, not really understanding English, and then as a consequence not having the education that they felt that they needed, making do with very little, not having family support, you know. So, you know, these days if you want to, buy a house or something like that, you know, you talk to mum and dad and people kind of give you a little bit extra. Although in saying that, they did amazingly well amongst their group, you know. So if somebody wanted or needed to buy a house, then often, you know, their friends would pitch in and help them out. And the understanding was that, you know, when you had made a little bit and somebody else needed that, then you would help them out too. So that was, I think, something that you know, that was a difficulty that they overcame. I think too, you know, when you have such a disrupted childhood, it takes a toll on you. I think they're incredibly brave to have, you know, tried to live their lives as normally as possible, to marry, to raise children, to settle. When the I suppose the expectation that they had learn that from their parents along the way, that expectation was, you know, totally destroyed because of what happened. Their family's been packed up and shipped off, and, you know, and what happened after that? Look, I think you can point to the exceptions. You know, you can point to the doctors. You can point to the pilots. You know, you've got that huge range. But I think at their core, whoever they were, you know, the important thing is that they are good, honest, loving, generous, compassionate human beings. And I think that achievement is head and shoulders above anything else.
Ale pięknie opowiedziane. Dziękujemy Halinie McDonald za te jakże głębokie i szczere reminiscencje. Myślę, że do tej historii wrócimy jeszcze nie raz. Wrócimy?
Wrócimy, a teraz sen o przyszłości, Sylwia Grzeszczak.
Z oczu twych czytam, że powinieneś pójść. Bałam się tego dnia, serce krzyczy wróć. Rozum wie lepiej na tej planecie już. Nie opłaca się kochać. Koniec gry, mamy dość, wypadamy w aut. Przecież tak toczy się los miliardów par. Przecież tym dzisiaj oddycha ziemia. Chaos, pustkę, strach. Budzisz mnie pocałunkiem. Kończy się zły i kończy się zły sen o przyszłości. Coraz szybszy nurt, coraz mniej mamy chwil, by pogadać, spójrz. Cały nasz dialog to gigabajty wzdór. Szum, brak zasięgu. Twój blask, mój gniew, twój strach.
Wielu lat. Jego pasją jest muzyka. Jest ekstrawagancki, oryginalny, niezwykle utalentowany. Komponuje, gra, uczy innych. Mowa o Maćku Chrybowiczu, który 5 lat temu przyleciał do Nowej Zelandii, a dziś jest z nami w rozmowie z Wiolą.
Maćku, jak długo przebywasz na emigracji?
Wyjechałem z Polski w 1975 roku, prosto do Londynu. I zawsze w Londynie mieszkałem, to znaczy do 2014 roku, kiedy przeprowadziliśmy się tutaj.
Wyobrażam sobie, że nie jest łatwo być artystą na emigracji, szczególnie grającym muzykę jazzową.
Na początku dziwnie było, bo ja w Polsce, gdy grałem w Krakowie, a w Krakowie zawsze było... Nawet za czasów komunistycznych zawsze było, to było świetne miejsce do jazzowania, dlatego że było i w ogóle Rynek Główny 7, klub pod Jaszczurami, piwnica pod Baranami, zawsze było gdzie grać. I poza tym w Krakowie zawsze był jacyś byli fanowie jazzu. Natomiast w Anglii w zasadzie to jest jazz, to jest podziemie. Jest to bardzo podobnie jak jest w Stanach. Gwiazdy amerykańskie jazzu przyjeżdżają do Europy i przyjeżdżają do Japonii, żeby zarabiać. A w Stanach grają w malusieńkich klubach gdzieś do trzech osób i psa.
To był rynek świetny dla osób jazzujących. Co cię podkusiło, żeby zamiast do Japonii polecieć do Wielkiej Brytanii?
No nie, to były takie układy po prostu, no bo w tych dawnych czasach, jeszcze w czasach komunistycznych, no to przecież no z Polski, no, dla nas młodych ludzi wtedy to nie było nic. To znaczy, ja tak czułem, że dla mnie nic nie było. To też wiedziałem, że gdzieś muszę wyjechać. A w związku z tym, że z różnych tam powodów nie miałem możliwości pojechania do Stanów, gdzie chciałem pojechać do Beaty, tam się uczyć. Ale po prostu nie wyszło.
A powiedz mi, co wiedzą o tobie twoi fani? Czy inaczej, czy poprzez swoją muzykę opowiadasz o sobie prawdziwie, jaki jesteś? Czy obnażasz się totalnie?
No, jeśli chodzi o tę ostatnią, właśnie tą płytę, którą wydałem teraz, która się nazywa Ała, to z całą pewnością jestem zupełnie obnażony, w sensie takim, że robiłem dokładnie to, co czułem. A ta muzyka na pewno wyszła z różnych takich jakichś głębokich, ciemnych takich miejsc, które miałem. No emocjonalnie ważnych dla mnie. No jest na przykład, jest tam utwór, który się nazywa Gdańsk, który no nie ma nic wspólnego z Gdańskiem z jednej strony, a z drugiej strony wyszło to z moich emocji, kiedy byłem w Londynie w 80 roku, a potem w 89. I słuchałem wiadomości i rozmawiałem z rodziną i tak dalej, i tak dalej. To są właśnie z tych emocji. Ja jestem bardzo blisko związany z Gdańskiem, mimo że jestem z Krakowa. Także Rzeczywiście jest to prawda, to znaczy jestem odmierzony w jakiś sposób. Jest to muzyka na pewno uczciwa w tym sensie.
I skomplikowana. Powiedz mi, jak należy ją czytać, żeby ją dobrze zrozumieć?
Zawsze lubiłem muzykę instrumentalną. Po pierwsze, jako Polak w Polsce młody, no to znałem parę słów po angielsku, no ale realia są takie, że nie rozumiałem tych słów, ale podobało mi się poczucie, jakiś taki smak tej muzyki. Nawet gdy ludzie śpiewali, nie rozumiałem, o czym śpiewają. A potem zainteresowałem się jazzem, który w dużej części nie jest śpiewany. Znaczy, może być, ale bardzo mi się podobał. Na przykład Miles Davis gra na trąbce, ale on śpiewa na trąbce. Także zawsze lubiłem muzykę, która... do której sobie sam mogłem fabułę pisać. Czyli jakaś tam emocja jest. No i ja sobie do tego dopisywałem. W odwrotną stronę muzyki, którą ja piszę ją w ten sam sposób, że emocjonalnie ja się angażuję, a że ja się tam angażuję w coś emocjonalnie, to jest szansa, że jacyś inni ludzie będą to czuli w ten sam sposób, no bo przecież wszyscy chodzimy po tej samej ziemi.
wspomniałeś o swojej nowej płycie.
No więc tak, płyta się nazywa Ała, to jest małoruskie tereo mały słowo na rzekę. No to jest taka historia, mieszkałem przy trzech wielkich rzekach, przy Wisle, czy tam idzie łaka to.
Czyli już w samej nazwie tej płyty jest ważna dla ciebie symbolika.
Tak, na pewno. No bo każda ta moja poczuwanie się po świecie no, związane jest z jakimiś dużymi emocjami. No przecież no, nie porzuciłem nigdy Polski, ale z drugiej strony, no co tu dużo ukrywać, no Polakiem nie jestem, to bo gdy słucham młodych ludzi, młodych Polaków rozmawiających, to ja prawie nic nie rozumiem.
Ale nie rozumiesz obecnego języka? Czego nie rozumiesz?
No, są pewne słowa, pewne odczucia, no bo trzeba być w pewnym miejscu cały czas, żeby rozumieć rzeczy jakoś. No. I Anglikiem też nie jestem, no bo no mimo, że mieszkałem w Anglii, studiowałem w Anglii, no, a to Anglii, no i też nie jestem Nowozelandczykiem, czyli Kiwi, też nie jestem. Cudów nie ma. Ale kocham te wszystkie kraje, kocham te rzeki.
Wiesz, ja odsłuchałam wszystkie 9 utworów, które znajdą się na tej płycie. I zastanawiam się, to są bardzo na świeżo odczucia. Zastanawiam się, na ile improwizujesz, a na ile realizujesz swoje plany, wizje muzyczne.
Bardzo fajne pytanie. Improwizuję na pewno. Ale improwizacja... ludziom, którzy nie są muzykami, wydaje się, że improwizacja to znaczy, że się gra z niczego. Tak jakby się wzięło ołówek i zaczęło się zamkniętymi oczami jakieś tam dziwne linie robić. Można, ale w ten sposób... Improwizacja to jest inaczej, to jest składanie czegoś z klocków. Jakieś te klocki się ma, bo się je wyłączyło. Są jakieś frazy, jakieś elementy, które jakoś emocjonalnie działają i na mnie, i na słuchaczy, no bo to jest jakieś sprzężenie zwrotne.
A propos jeszcze tej płyty i utworu numer 6 pod tytułem Pachiatua. Utwór skądinąd bardzo trudny, nawet powiedziałabym chyba trudniejszy niż wszystkie pozostałe.
Tak, zgadza się. W ogóle Pachiatua, no, niesłychana historia jest. Przyjechaliśmy też z żoną w 2014 roku i pojechaliśmy chyba 2 tygodnie po przejeździe i to było w czerwcu. Okropna była pogoda, naprawdę zimna. Polecieliśmy do Wellington, bo mieliśmy jakieś sprawy do załatwienia. I chodząc tam na wybrzeżu w okropnej pogodzie, zobaczyłem tą tablicę z Pachiatu. Ja o tym nie słyszałem nigdy. No to 2 tygodnie tu po przyjeździe. I kompletnie mnie zatkało, aż naprawdę byłem i wzruszony, i zdziwiony. Pewnego dnia przyszedł mi taki pomysł. Miałem taki temacik, taką polską ludową melodyjkę, która mi chodziła po głowie przez wiele lat. To nie miało nic wspólnego z Pachiatą, tylko raczej coś wspólnego miało z Polską. A tutaj jestem w kraju, który prawdopodobnie dalej się od Polski nie można odjechać. A tu jest ten wątek polski, Pachiatuły. I wymyśliłem coś takiego, że ten temacik, pod nim jest podkład różnych jazzujących akordów, które łączą się z tym temacikiem w taki bardzo dziwny sposób. I to połączenie Polaków z tym bardzo dziwnym krajem tutaj, pięknym i dziwnym, mówi dziwnym, pozytywnym tego słowa znaczeniu, ale zupełnie innym od Polski. Jest to trudny utwór tak, dlatego że no, ci Polacy też przez jakieś straszne trudności przeszli. Także chyba dlatego on jest bardziej taki skomplikowany i taki... No, różne rzeczy się dzieją, no co tu dużo ukrywać.
Dużo rzeczy się dzieje w tym utworze, to prawda. Pozwolisz nam teraz zagrać utwór Pachiatua?
Z wielką przyjemnością, dziękuję.
Ze specjalną dedykacją dla wszystkich dzieci z Pachiatuły. co z pozostałymi utworami? Wszystkie są w wersji instrumentalnej. Dlaczego? Powiedz, czy to celowy zabieg, który ma pozostawić słuchaczowi miejsce do własnej interpretacji?
Tak, no uderzyłaś sedno. Właśnie wcześniej mówiłem właśnie na ten temat, że zawsze lubiłem instrumentalną muzykę. Dlatego, że wtedy mogłem sobie nagrywać własny film. Słuchałem tej muzyki, wymyślałem i czułem coś. I jakąś narrację do tego uczucia wprowadzałem, że tak powiem. A potem, chciałem także muzykę do filmu, do reklamowych, telewizyjnych, jak mieszkałem w Anglii. I tak się to wszystko razem połączyło. Także lubię muzykę scenę, ale to nie znaczy, że nie lubię piosenek, bo też bardzo dużo piosenek napisałem. Byłem w różnych związkach, że tak powiem, partnerskich, muzycznych, gdzie pisałem dużo z wokalistami, także też.
To teraz musisz obiecać, że z tymi romansami podzielisz się gdzieś tam kiedyś w przyszłości, że to będą twoje kolejne plany.
Będę, na pewno. Już mam plan na przyszłą płytę, już pracuję na ten temat i będzie to płyta na pewno z piosenkami. No zobaczymy. Nie będę mówić.
Ach, no dobra, to w takim razie popytamy kiedy indziej. Na pewno pozostaniemy w kontakcie z tobą. Bardzo ci dziękuję. Maciek Rybowicz był naszym gościem. Halo, tu Polska. Bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy i życzymy sukcesów, powodzenia i coraz więcej słuchaczy.
Dziękuję, dobranoc.
Dziękuję, dobranoc.
Dziękuję za zabranie nas do jazzowego świata Maćka Rybowicza. Więcej znajdziecie na jego profilu facebookowym i stronie internetowej maciekmusic.com. To była niezwykła podróż.
Każda podróż potrafi być pasjonująca, o czym spróbuje nas przekonać Martyna Wala i nasi mali dorośli. Porozmawiajmy jak dorośli o podróżach tych dużych i tych małych.
Są z nami Roch i Sebastian. Cześć chłopaki.
Cześć.
Cześć.
Czy macie jakieś doświadczenie z podróżowaniem?
Moje doświadczenie z podróż to jest przyroda, dlatego że mogę zobaczyć nowe ptaki, drzewa, zwierzęta nowe.
W jakim celu ludzie podróżują?
Chcesz wiedzieć świat i nowy język i poznać i spróbować nowe jedzenie.
Czy te rzeczy, czy one się bardzo różnią z kraju do kraju?
Tak, bardzo. No, różnią się w takim sensie, dlatego że każdy kraj jest inny.
Czy myślicie, że podróż zawsze musi być zaplanowana?
Nie, dlatego że możesz na przykład prom zgubić albo na przykład zapomnieć bilety wziąć.
I czy to sprawia, że podróż staje się przez to gorsza?
Nie, bo trzeba mieć plan B, na przykład... wyjechać gdzieś samochodem. Ale gdy się samochód zepsuje, to musi być plan C.
I podróż, waszym zdaniem, uczy was myślenia strategicznego?
No jakby dlatego, że myślisz jakby co
źle
robić.
A jakby myślisz
jak
źle.
Jak coś źle pójdzie, to musisz to jakby
zaplanować, co zrobić później. Podróże na ogół kosztują bardzo dużo pieniędzy, ale czy mimo to stajemy się waszym zdaniem bogatsi?
Zdarzujemy się bogatsi tym, że zauważyliśmy coś i stajemy się wyobraźnią bogatsi.
A co zazwyczaj przywozicie?
Pamiątki.
Wyobraźnie?
Obrazy.
I
jakieś...
pamięć. Co tam było? Wspomnienia.
I...
czy macie jakieś własne kolekcje pamiątek?
No, ja mam kolekcję kamyków. W takim sensie, że w tym kraju kupię ten kamyk, w tym. I wtedy mam kolekcję.
A jak wy się pakujecie?
Mama mnie pakuje. Ja się pakuję tak, dlatego że biorę telefon, żeby skontaktować się z kimś, biorę najlepsze moje rzeczy z pokoju.
Ale też w podróży nie mamy swojej bezpiecznej bazy, prawda?
Mhm. To nie. Trzeba tą bazę ze sobą zabrać.
Ale nie da się. Nie da się zabrać budynku ze sobą w plecaku i normalnie przynieść.
Czy myślicie, że wszyscy ludzie lubią podróżować?
Nie. Dlatego, bo mogą się czuć bardzo dyskomfortowo i mogą się bać.
Dlatego, że czasami może się coś zdarzyć, którego nie było w planu.
Bo co to jest podróż? Jak byście zdefiniowali podróż?
Kiedy się na przykład leci albo płynie do innego kraju i się jakby wraca znowu do swojego kraju po jakimś terminie czasu.
Co wam dała podróż do Nowej Zelandii?
Dała nam przyjaźń, dało nam pracę, dało nam...
Nie dała nam pracy. No, a co? Dzieci.
Potężnym królem będę więc, ostrzegam, bój się lwa.
Ejże, kto to widział? Króla zwierząt z grzywą niczym pła.
Poćwiczyć jeszcze muszę tylko mój królewski szyk. Dostojny krok i władcze oko i ten złowieszczy ryk.
Na razie nie ma czym tu chwalić się.
Strasznie już być tym królem chcę.
Jeszcze daleka droga, panie, jeśli sądzisz, że...
Nikt nie powie zrób to.
Chciałem powiedzieć,
nikt
że...
nie powie zmykaj.
Mama, chodziło mi o
nikt
to...
Nikt nie powie przestań.
No nie masz pojęcia.
Nikt nie powie czekaj.
Czekaj.
Wreszcie mogę iść, gdzie chcę.
O, na pewno nie.
Wreszcie nikt nie wtrąca.
Już czas, żebyśmy pogadali jak ze ssakiem ptak.
Rad płynący z dzioba król nie słucha tak czy siak.
Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj służbo, żegnaj Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.
Strasznie już być tym królem.
Polska, jesteście tam jeszcze? Nie możemy skończyć tak po prostu bez pożegnania. Tym bardziej, że ważnymi sprawami musimy się jeszcze z wami podzielić. Wiola?
A, dziękuję. Bardzo chciałam to powiedzieć, kochani, po pierwsze i po najważniejsze. Podczas Labour Weekend w Wellington odbyły się coroczne otwarte mistrzostwa Nowej Zelandii w szermierce. Przez 3 dni zawodnicy z całego kraju pojedynkowali się w 3 kategoriach: floret, szpada, szabla. Walcząca szpadą Ewa Siwicka w kobiecym turnieju indywidualnym zdobyła brązowy medal. Złoto było naprawdę blisko, półfinał przegrała o włos z mistrzynią. W kategorii drużynowej z kolei każdy z 4 nowozelandzkich regionów powołuje 3 najlepszych zawodników. Wśród nich, reprezentując region północy, znaleźli się wspomniana już Ewa w szpadzie oraz Paweł Szymończyk w szabli. Po zaciętych i emocjonujących pojedynkach oba zespoły wywalczyły, uwaga, złote medale. Naszym fechmistrzom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów nadchodzących turniejach.
Gratulujemy. Swoją drogą myślę sobie, że powinniśmy jako stały punkt programu wprowadzić treści o polskim podboju Nowej Zelandii. A co? Będziemy się chwalić.
A koniecznie będziemy się chwalić, zawsze w opozycji do stereotypów. I po drugie jeszcze, Dawid.
Tak, uruchamiamy stronę na Facebooku Halo tu Polska. Innymi słowy, tworzymy platformę do łatwiejszej i szybszej komunikacji. Lubcie nas i publikujcie. Adres mailowy oczywiście pozostaje bez zmian. Przypominam i przypominać będę po kres. Halo tu Polska, @gmail.com.
I pamiętajcie o nas. Słyszymy się zawsze w pierwszą sobotę miesiąca, 9:35 wieczorem. Po emisji na antenie Planet FM 104,6 link do audycji wisi na stronie rozgłośni. Znajdziecie po haśle Halo tu Polska i na Facebooku też zresztą. Dzięki za dziś. Dawid Ramadan.
Violetta Abrasowicz-Madej.
Pa, pa.
Pa.